PKB w czwartym kwartale wzrósł o 5,1%. W odniesieniu do trzeciego kwartału tempo wzrostu gospodarczego przyspieszyło z 4,9% do tutaj większego, do 5,5%. I również słyszymy, że państwo zaczyna rozliczać interesy tutaj pana Kulczyka. Mamy tutaj sytuację autostrady A2, również i Ciechu, więc warto o tym powiedzieć, o tym przypomnieć. Mamy połączenie z panem doktorem Marianem Szołuchą z Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże ojcu i słuchaczom. Szczęść Rzeczywiście Boże. Bardzo dużo dobrych danych do nas napływa ostatnio.
No właśnie. O czym to świadczy? Że w nowym kierunku idą zmiany, czy po prostu państwo zaczyna być sprawne, sprawniejsze, jeśli chodzi o rozliczanie, pilnowanie interesu obywateli, tak? Można powiedzieć?
W świadomości społecznej wielu Polaków, także polityków, pokutuje ciągle taki fałszywy dysonans, fałszywa przeciwstawność interesów gospodarki i państwa, czy raczej wolnego rynku i państwa silnego. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie. Aby istniał wolny rynek, aby istniała zdrowa konkurencja, aby ci, którzy pracują ciężej, są bardziej utalentowani, mogli zarabiać więcej i żyć na wyższym poziomie, państwo musi być silne, państwo musi stać po stronie tych uczciwych, czasem także tych słabszych, jeśli dochodzi do asymetrii. A taka asymetria, czyli przypadek, w którym sytuacja wymyka się regułom wolnego rynku, miała miejsce choćby w kwestii autostrady wielkopolskiej, czyli A2, jej odcinka, gdzie konsument, w tym przypadku kierowca, nie ma do wyboru przecież kilku nitek drogi tego rodzaju jak autostrada prowadzącej w dokładnie tym samym kierunku. Musi korzystać z tej konkretnej. Ta konkretna została oddana na zasadach koncesji w zarządzanie prywatnej firmie. Powstały w roku 92 już spółce Autostrada Wielkopolska, gdzie pakiet kontrolny akcji miał od samego początku pan Jan Kulczyk. Państwo, decydując się na taki sposób budowy autostrady i zarządzania nią przez prywatną firmę wybraną przez siebie, musi jednak zapewnić obywatelom, musi zapewnić kierowcom ludzkie, godziwe, przyzwoite warunki korzystania z tej drogi, także płacenia za tą drogę. Musi w związku z tym ustalić z góry maksymalny poziom cen, bo w przeciwnym wypadku koncesjonariusz będzie je, korzystając z uprzywilejowanej swojej pozycji, z braku wyboru kierowcy, te ceny będzie podnosił. I to jest największy, nie, jeden z największych skandali dotyczących tego, jak ta autostrada funkcjonuje. Ale do tego zaraz wrócę. Co do najważniejszych naszych wskaźników makroekonomicznych, one także dzięki rozsądnej, pragmatycznej polityce gospodarczej rządu, dzięki temu, że państwo zaczęło dbać o małych i średnich, uczciwie wywiązujących się ze wszystkich publiczno-prawnych zobowiązań przedsiębiorstw, skierowało ostrze miecza władzy, swojej ostrości działania przeciwko tym największym oszustom, którzy okradali nie tylko budżet państwa, albo nie sam budżet państwa, ale nas wszystkich jako podatników, tworzyli nieuczciwą konkurencję dla uczciwie, jak powiedziałem, pracujących przedsiębiorców. Struktura naszego wzrostu gospodarczego przedstawia się już mniej różowo, bowiem oparta jest ona przede wszystkim na konsumpcji, w drugiej kolejności na eksporcie, ale także na rosnących wydatkach rządowych. Tu chcę takie porównanie, bo zwykliśmy się do Niemiec porównywać, przywołać. W Niemczech najważniejszym motorem wzrostu jest produkcja przemysłowa i eksport. Dopiero w dalszej części konsumpcja i wydatki rządowe. Więc nad strukturą naszego wzrostu i jej konkretnymi przyczynami można by jeszcze popracować. W Polsce jedyną niedomagającą, choć poprawiającą się ostatnio daną makroekonomiczną jest tradycyjnie dynamika naszych inwestycji. Ale generalnie polska gospodarka staje się coraz bardziej cywilizowanym organizmem, coraz bardziej przypominającym takie zdrowe z najlepszych lat gospodarki krajów zachodnioeuropejskich, dziś ciągle od nas znacznie bogatszych. Tymczasem od roku 89 polską gospodarkę praktycznie oddano takim ludziom jak właśnie pan Kulczyk w zarządzanie. Jeśli spojrzymy na corocznie publikowane przez różne tygodniki, portale internetowe zestawienia 100 najbogatszych Polaków, to możemy łatwo zauważyć, że znaczna część z nich to są osoby działające na styku biznesu prywatnego z państwem. To są osoby, które dorobiły się albo na prywatyzacji w latach 90., na prywatyzacji, która de facto trwała do jesieni roku 2015. Przypomnę sprzedaną firmę PKP Energetyka na ostatniej prostej rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Przypomnę spółkę TK Telekom, a więc operatora światłowodów, tych, które są położone wzdłuż linii kolejowych. To są wszystko biznesy do niedawna państwowe, dziś prywatne, na których właściwie nie da się stracić. I absurdem było oddawanie tych firm w ręce prywatne, zwłaszcza, że można się pokusić o stwierdzenie, iż te dwie akurat prywatyzacje, dwie ostatnie prywatyzacje spółek grupy PKP dotyczyły strategicznych interesów państwa i strategicznej dla państwa infrastruktury. Infrastruktury o znaczeniu naprawdę nie.
Dla ilustracji, panie doktorze, nie wiem, czy dobrze pamiętam, że po tej sprzedaży Ciechu wtedy, tak na takich warunkach, że tylko miesięczny zysk był większy niż cena sprzedaży całości firmy, tak?
No w ciągu kilku miesięcy.
W ciągu kilku miesięcy
zwróciło się panu Kulczykowi ta inwestycja. I Ciech do takich inwestycji też można zaliczyć. Często te prywatyzacje były naprawdę skandaliczne. Wrócę do sprawy TK Telekomu. Z tej spółki przed prywatyzacją zostały wydzielone dwie najmniej rentowne części jej działalności. Na ich bazie powstały firmy PKP Budownictwo i PKP Utrzymanie. One do dzisiaj są w strukturze grupy PKP, a więc w strukturze nadzorowanej, podległej Skarbowi Państwa, a ta najbardziej profitogenna część działalności trafiła w ręce grupy Netia. Grupa Netia jest z kolei kontrolowana przez znowu jednego z najbogatszych Polaków, pana Zbigniewa Jakubasa. Jest w trakcie przechodzenia, zdaje się, że czekają ciągle inwestorzy do zamknięcia tej transakcji, na potrzebną do zamknięcia tej transakcji decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ma ona przejść w ręce grupy kolejnego z najbogatszych Polaków, pana Zygmunta Solorza. Ludzie, o których rozmawiamy, najbogatsi Polacy, którzy dorobili się swoich majątków w latach 90., to w przytłaczającej większości nie są żadni wirtuozi przedsiębiorczości. To nie są wielcy kreatorzy, innowatorzy, wynalazcy. To nie są ludzie, którzy dzięki swojej i swoich współpracowników wyłącznie ciężkiej pracy, talentowi, zaradności, etc. postawili najpierw na small business, potem rozwinęli go do średnich rozmiarów, wreszcie do tak gigantycznych, jakie on dzisiaj ma. To są ludzie, którzy albo brali udział w prywatyzacji wprost, albo pośredniczyli przy tej prywatyzacji, czy powinniśmy powiedzieć właściwie zamiast prywatyzacji przejmowaniu majątku państwowego przez najczęściej zagraniczny kapitał, czasem po prostu państwowy, jak w przypadku Telekomunikacji Polskiej, kupiony przez France Telecom, kontrolowany przez państwo francuskie, nie przez żadnego prywatnego właściciela. Tu pośredniczył akurat znowu pan Jan Kulczyk. To są osoby, których interesy często były objęte ochroną, mówi się parasolem służb specjalnych, tych wywodzących się jeszcze z PRL-u. To są ludzie, którzy inwestowali, którzy robili biznesy w branżach regulowanych przez państwo, koncesjonowanych, jak w przypadku autostrady A2, gdzie właściwie państwo samo zapewniało rentowność tych biznesów i chroniło je przed konkurencją, przed zdrową konkurencją rosnących od dołu polskich firm budowanych przez prawdziwych naszych biznesmenów. To są często firmy działające na zasadzie monopoli, co najwyżej oligopoli, a więc grupy firm, która ma dominującą pozycję na rynku. To są ludzie, którzy mieli przez lata, dzięki bliskim kontaktom z politykami różnych opcji, dostęp do ekskluzywnych informacji, dzięki czemu mogli pewne ruchy podejmować, antycypując wydarzenia, jakie działy się w polityce i w związku z tym także często w gospodarce. Oczywiście można mówić, jak Grzegorz Schetyna, że jest to, co się dzieje wokół Ciechu czy Autostrady Wielkopolskiej, dzieje się na polityczne zlecenie. Można mówić, jak jeden z publicystów Gazety Wyborczej, że jest to przykrywanie PR-owe rzekomego antysemityzmu obecnego rządu. To już jest bzdura zupełnie horrendalna. Rzeczywistości nie da się zakłamać. Możemy tylko ubolewać nad tym, że państwo polskie, że prokuratura, że służby specjalne, zamiast dawać ochronę, tak jak było do tej pory, tym przynajmniej częściowo nieuczciwym interesom, po prostu prostu zabierają się za rozliczenia. Można ubolewać, że tak późno, bo do części prawdy już nie będziemy w stanie dotrzeć. Część z osób, które brały udział w tych procesach, jakie teraz pokrótce opisałem, nie żyje. Część przestępstw się przedawniło, ale na szczęście nie wszystko. I taki przykład także dla przyszłych polityków, biznesmenów, dla tych, którzy będą w przyszłości może mieli zakusy na podobne procedery, także trzeba dać. To wszystko, o czym mówię, działo się kosztem polskiego podatnika, kosztem także polskiego konsumenta. Można powiedzieć, że był to proces modelowy, niestety proces prywatyzacji zysków i uspołeczniania kosztów. Żaden z najbogatszych Polaków, z czołówki tego zestawienia, tu najzamożniejszych naszych rodaków, nie jest do porównania z Billem Gatesem, Steve'em Jobsem czy nawet Elonem Muskiem. To są ludzie, którzy zrobili interesy na styku z państwem dzięki ochronie służb specjalnych i przy znakomitej współpracy polityków, której mogliśmy być nie tylko naocznymi świadkami dzięki nagranym przez kelnerów rozmowom z restauracji Sowa i Przyjaciele.
Tak, warto o tym pamiętać, prawda? O tych dealach,
można jeszcze powiedzieć,
tak,
że bardzo źle się stało, iż działająca od roku 92 spółka Autostrada Wielkopolska po raz pierwszy została tak naprawdę upomniana i ukarana dopiero w roku 2017 ubiegłym przez Komisję Europejską, gdzie kiedy to nakazano jej zwrócić prawie 900 milionów złotych do budżetu państwa. Więc bardzo długo musieliśmy czekać na to, aż w ogóle ktoś na poważnie za tego rodzaju interesy, jak powiedziałem, robione naszym kosztem, się za tego rodzaju przedsiębiorstwa spółki zabierze.
Panie doktorze, dziękuję bardzo za nakreślenie tych spraw ekonomicznych i na granicy prawa, łamania tego prawa. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia.
Szczęść Boże.
Doktor Marian Szołucha był naszym gościem.